Chwała Bogu, że możemy się uczyć, poznawać Pana, że daje nam taką możliwość, szansę, abyśmy kosztowali z tego, co On chciałby, aby w każdym z nas było. Wiele rzeczy doświadczamy w swoim życiu i wnioski, które wyciągamy z tych rzeczy, nie zawsze są takie, jakie Bóg chciałby, abyśmy wyciągnęli. Stan duchowy człowieka jest wynikiem jego wnioskowania na temat tego, co się dzieje w nim, wokół niego i wobec niego. Złe wnioskowanie powoduje do tego, że człowiek coraz bardziej traci orientację, co naprawdę jest sensem chrześcijaństwa i zaczyna prowadzić chrześcijaństwo pospolite, to znaczy nie nadające się do wieczności. A zanik albo szyderstwo diabła z uczenia się Słowa Bożego powoduje to, że ludzie czują się skrępowani, że muszą się tyle lat uczyć prawdy Bożej. Jeżeli weźmiesz, ile potencjalny profesor, nim dojdzie do tego, musi się uczyć, żeby stać się profesorem w świecie, ile lat musi się uczyć? No ile mniej więcej? No około 20 pewno, jeszcze jakieś inne rzeczy. I później dalej jeszcze. To chrześcijanin, żeby był nauczony Boga, ile czasu ma się uczyć? Całe życie swoje. A ludzie czasami myślą, ile się można uczyć o Bogu. Przecież już jestem 5 lat chrześcijaninem. Już wszystko wiem. Już teraz tylko mogę innym mówić o Bogu. Często jeszcze człowiek nie rozumie podstawowych prawd biblijnych. Jeszcze nie stracił swojej pychy, dumy i arogancji. Jeszcze krzyż nie wypracował pozycji dla Pana. A już człowiek mniema o sobie, że nie musi się uczyć, wystarczy mu to, co wie. Rozumiecie? Atakuje diabeł nas wszystkich tym. I wielu daje się na to wziąć. I przestają się uczyć Bożego Słowa, przestają szukać nauczyciela, bo wydaje im się, że już go nie potrzebują, już wiedzą, jak żyć. I potem widzisz wybory tego człowieka w codzienności i myślisz sobie, czy ty zdajesz sobie sprawę, że ty już nie idziesz z Bogiem, tylko bez Boga? Że żyjesz wbrew woli Bożej? Człowiek mówi, ja żyję w porządku. To jest właśnie to złe mniemanie. O nim chciałbym na początku tego obozu. Nie ono będzie moim głównym celem i głównym celem Pana mówienia do was, ale jest początkiem, wstępem do tego, żeby człowiek zaczął pierw oczyszczać się od tego wszystkiego, co jest złym mniemaniem o sobie. Bo jeśli człowiek ma pewne mniemania, jak faryzeusze mieli, uczeni piśmie, oni byli tak oporni na to, co mówił Pan Jezus, że oni tego w ogóle nie przyjmowali do siebie. Oni byli tak pewni swojej wiedzy, że odpychali nauczanie Chrystusa od siebie. I dzisiaj wielu chrześcijan, to są faryzeusze i uczeni w piśmie, odpychają nauczanie Chrystusa, bo są już są tacy mądrzy. A popatrz, gdzie sięgają. Dlaczego sięgają do błota, żeby zaspokoić swoje serce? Dlatego, że to nie jest Jezus, to jest świnia. To jest pies. A więc można zobaczyć i zorientować się po tym, co się dzieje z tobą, wokół ciebie i wobec ciebie. Czy to Pan Jezus Chrystus działa w twoim życiu, czy ty opuszczasz działanie Pana Jezusa i próbujesz sam, czy sama prowadzić jakieś życie. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział. Wielu ludzi dzisiaj mniema, że Ewangelia powinna być głoszona jak mleczko, jak słodkie mleczko, przyjemne ptasie mleczko. Człowiek sobie podsmoka i no, miło było i nic się więcej nie zrobiło. Ewangelia raczej nie jest do mleczka przyrównana takiego słodkiego, jak ludzie lubią. Jest to pokarm, duchowy pokarm. Ale raczej bardziej do miecza przenikającego wnętrze człowieka, żeby usunąć z niego wszystko, co nie pasuje Bogu. A więc Ewangelia musi mieć cięte działanie. Ona musi ciąć, ona musi wnikać w serce, w umysł, w sumienie człowieka, żeby dostać się do sfery, która jest strzeżona przez diabła i żeby tam zrobić rozbój. uderzyć te siły wroga i niszczyć je. To jest podstawa Ewangelii. Ona nie ma zaspokoić uszu człowiekowi, że jest w porządku, nie martw się człowieku, będzie dobrze. Ewangelia pokazuje stan człowieka po to, żeby człowiek zrozumiał, że jest źle i żeby się zaczął ratować, czy zaczęła się ratować. I tu w 13 rozdziale od 22 wiersza czytamy: i obchodził miasta i wioski, nauczając i zdążał w kierunku Jerozolimy. Kto to? Jezus Chrystus. Jeden nauczyciel, który doskonale wykłada Słowo Boże, który jest Słowem Bożym, które stało się ciałem i doskonale ujawnia, kim jest ten, który go posłał. Oto on chodzi od miasta do miasta, od wioski do wioski i wszędzie ogłasza prawdę. Czyż nie jest to wspaniałe, gdyby po Polsce zaczął chodzić ten wspaniały nauczyciel, który doskonale żyje tym, czym głosi i ogłasza prawdę w każdej wiosce, w każdym miejscu. Jakież to by było poruszenie, co? Potrzebni są tacy. Niestety wyruszają inni, którzy zupełnie co innego opowiadają. Sami niepouczeni i niedoprowadzeni do stanu świętości idą pociągać innych. Ale do kogo? Jest najłatwiejszym sposobem rozgłaszania jakichś rzeczy, przekonują człowieka do czegoś, pociągając go, lecz nie ucząc go, jak naprawdę powinno się żyć. Jezus uczył, jak żyć, sam żyjąc tym, co głosił. I takich kaznodziei potrzeba, ponieważ to jest światłość świecąca w ciemnościach. I chociaż on jako światłość chodził, jednakże co widzimy, jak to się stało z ludźmi? Podobnymi do nas ludźmi. I rzekł ktoś do niego: Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? Wiecie, do czego ten człowiek chodzi po nauczaniu Jezusa Chrystusa? Nie dochodzi do wniosku: Panie, to wszyscy będą zbawieni. Bóg nas kocha, Bóg jest wspaniały, Bóg nie będzie przecież dochodził. Wszyscy ludzie zbawieni. Czyż nie wspaniała wiadomość? Hurra, hurra, ludzie! Mamy zbawienie, nie musimy przestać grzeszyć. Mamy zbawienie. Czyż nie było to lepiej dla nas ludzi posłuchać takich wieści i wtedy wszyscy byliby zadowoleni? Ten by sobie pił swoje, ten by palił swoje, ten by przeklinał, złorzeczył, kłamał, ale wszyscy zbawieni, bo Bóg nas kocha. Tacy ewangeliści są potrzebni dzisiejszym ludziom. Ludzie są zestresowani, są tacy porażeni, chcą posłuchać takich innych wieści, nie takich, że oni muszą się upamiętać, porzucić swoje grzechy. Ale Jezus głosi to właśnie. I człowiek, który go słucha, mówi: Panie, przecież to, co Ty mówisz, to odłącza mnóstwo ludzi od tych, którzy mogliby być zbawieni. I co Jezus mówi? Nie martw się, człowieku, źle mnie zrozumiałeś. Ja tak tylko mówię zdecydowanie, ale tak naprawdę nie będzie źle. Bądź spokojny. I wróć do swojego domku, siądź przed swoim telewizorkiem, odpocznij w swojej wersaletce, słuchając jakichś tam dziwnych skeczów albo czegoś. Zrelaksuj się i nie martw się. Ja za ciebie już załatwię cały temat. Ty tam sobie leż i śpi, odpoczywaj. No i ten człowiek by powiedział: dobrze się Panie przekonał, bo byłem w złym zrozumieniu Twojego słowa. I tak wielu sobie myśli. Chyba źle rozumie Jezusa. Całe życie miałbym oddać jednej sprawie? No przecież on by nie chciał chyba, żebym tylko żył dla jednej sprawy. Chyba dla dwóch, trzech, czterech, pięciu. No przecież nie można całe życie tylko oddać jednej sprawie. Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. I to jest dla nas znak ostrzegawczy, ale nie będą mogli. Dlaczego nie będą mogli? I my musimy wiedzieć, dlaczego nie będą mogli wejść. Kto słucha i rozumie i zachowuje w codzienności to słowo, ten wydaje owoc godny tego, by być zwanym uczniem Jezusa Chrystusa. Będziemy z pomocą Pana chcieli w czasie tego obozu poruszać się w sferze tego, co On przygotował dla nas tutaj na ten czas. Znam pewien zakres tylko tego, co przygotował. Nie znam jeszcze całości. Mam nadzieję poznawać wraz z Wami, co Bóg przygotował na ten obóz. Ale jestem zachwycony już początkiem. Bardzo mnie poruszył samego i cieszę się, że On chce się nami zajmować, ale Jego sposób zajmowania się nami jest zupełnie inny, niż my sobie myślimy. Niech nikt tu się nie spodziewa ośrodka wypoczynkowego, czy w czasów pod gruszą, czy myślenia sobie, że ktoś tu będzie komuś sprawiał przyjemności opowiadaniem jakichś bajeczek, które nie mają znaczenia u Boga. Jezus jest szczery i prawdziwy, mówi, wielu będzie chciało, ale nie będzie mogło. Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc, Panie, otwórz nam, a on odpowie, nie wiem, skąd jesteście. Pan Jezus daje wiele sygnałów, które mówią o czymś. Czy ty wiesz, skąd jesteś? Z jakiego miasta jesteś? Nie chodzi mi o fizyczne. Gdzie jest miejsce Twojego urodzenia i gdzie jest Twoje codzienne życie? Czy to jest to miasto, o którym wie Jezus i w którym On panuje? W którym poddani Jego chętni są na to, żeby On nad nimi panował, żeby rządził nimi jak chce. Wówczas zaczniecie mówić, jadaliśmy, pijaliśmy przed Tobą i na ulicach naszych nauczałeś. On powie wam, nie wiem skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. I teraz człowiek może powiedzieć, Panie, ale jak przestać czynić nieprawość? Próbuję z tym, próbuję z tamtym i cały czas mnie się to trzyma. Pamiętacie, Paweł pisał, próbowałem. Jeszcze jako Saul. I co? I mnie się cały czas trzymało zło, ale ktoś to zło w nim skończył. Paweł później już jako apostoł nie pisze, wiecie, ja próbuję nadal zrobić coś dobrego i nadal mnie się trzyma zło, ale jestem zbawiony, bo Jezus jest moim Panem. Paweł już tego nie mówi. Paweł mówi, jestem zbawiony, bo nie jestem sam, lecz Jezus jest ze mną. I niech Bóg pomoże nam przez Ducha Świętego zajrzeć w te wspaniałe słowa apostoła Pawła, gdyż one dają siłę człowiekowi, który zaczyna widzieć, że nie jest sam, ale jest ktoś, który jest silny, doskonały w bitwie i zaczyna sercem lgnąć do tego kogoś i ten ktoś staje się centrum. Człowiek zapomina o wszystkim, ale nie o Jezusie. I wtedy człowiek staje się silnym. Bezprawie nie jest silniejsze. Pan w człowieku, panujący Chrystus jest silniejszym. Jeżeli Jezus nie będzie najważniejszym, grzech zawsze będzie nad nami panować. On jedynie ustąpi przed jednym Panem. Ani przed Tobą, ani przede mną nie ustąpi grzech. Tylko przed Panem Panów i Królem Królów, Jezusem Chrystusem. I dlatego tak ważny jest Jezus w codzienności. W każdej sekundzie, w każdym myśleniu i działaniu. Jeżeli On nie będzie pierwszym, grzech będzie Twoim towarzyszem. Nigdzie przed Nim nie uciekniesz. Ludzie próbują się chować na pustyni, gdziekolwiek, grzech wszędzie dopada. Widzimy, co się działo z Izraelem na pustyni, jak grzeszyli. Jedynie Chrystus. I teraz ten Duch Święty, który przyszedł uwielbić Chrystusa. Będziesz się pytać cały czas, jak? Dopóki Chrystus nie zapanuje i nie powiesz, wiem, wygrałam. Jezus Chrystus zapanował nad tym, nad czym ja nie mogłem, czy nie mogłem zapanować. Wtedy wiesz, że Jezus jest tym pierwszym. Jeżeli On nie będzie pierwszym, grzech zawsze będzie pokazywał, kto jest ważniejszy. A więc musisz pamiętać o tym, że jeżeli chcesz być z tego miejsca, o którym Jezus wie i chcesz być wśród tych niewielu, którzy wiedzą jak wejść, to twój cały umysł i serce musi się skoncentrować i twój duch i dusza na poznawaniu Pana Jezusa Chrystusa. Diabeł będzie organizować ci różne rzeczy, żebyś porzucił to poznawanie, byś ci się wydawało, że już znasz Chrystusa, ale grzech ci pokaże, czy go znasz, czy nie. Bo Jezus mówi, że nie zna tych, którzy grzeszą. A więc ty nie znasz Pana, jeśli grzeszysz. Bo Pan, którego znasz, a który pozwala ci grzeszyć, to nie jest Jezus Chrystus. Wielu Chrystusów, jest powiedziane, wyjdzie i wielu Chrystusów będzie mówiło coś, ale oni nie są w stanie uwolnić człowieka z jego grzechów. Jest jeden, który umie i czyni to we wszystkich pokoleniach. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy użycie Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych. Widzicie, jaka potężna odpowiedź Pana Jezusa. Oni słuchają Go, widzą cuda, widzą znaki, widzą demony wyganiane z ludzi. A Jezus mówi im, z powodu bezbożności, w której pozostajecie, będziecie mogli zobaczyć coś, ale nigdy tam nie wejdziecie. I przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i zasiądą w Królestwie Bożym. Jezus mówi, Ewangelia będzie głoszona po całej ziemi i będą ludzie przychodzić, aby zbawienie znajdywać w Jezusie Chrystusie. I oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. W tym czasie przybyli niektórzy faryzeusze, mówiąc do niego, wyjdź stąd i oddal się, gdyż Herod chce cię zabić. I rzekł do nich, idźcie i powiedzcie temu lisowi, oto wypędzam demony i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia skończę. Pan Jezus jest Panem i wie, co robi. Idzie i czyni to, wypędza demony, głosi Ewangelię, uzdrawia ludzi i idzie w kierunku Jerozolimy. Wszyscy ludzie mogą oglądać go i mogą słyszeć. Daje im wyraźne sygnały, kto między nimi przebywa. Jak niemądrzy są ludzie, prawda? Widząc to i słysząc to, nadal nie puszczają swego ja. Nadal patrzą na Niego jak kogoś, kto jest na zewnątrz, a nie na kogoś, kto jest ich Panem, ich Królem, ich Zbawicielem. On jest dla nich kimś fajnym, kimś przyjemnym, kimś, kto załatwić może ich trudne problemy zdrowotne czy życiowe, ale nie jest tym, kim naprawdę powinien być. Nie jest ich Zbawicielem. Są w stanie o Nim rozmawiać, a nie są w stanie z Nim zostać. Bo nie jest do pomyślenia, by prorok ginął poza Jerozolimą. Jezus mówi o sobie. Wielu proroków zginęło poza Jerozolimą, lecz On nie może zginąć poza Jerozolimą. On jest tym, który, to jest Jego miejsce, gdzie będzie spłacony Twój i mój dług, gdzie nastąpi całe doświadczenie położenia naszych grzechów na Niego i On je przyjął. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do Ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci Twoje jak kokosz, zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Ileż razy Jezus Chrystus chce nas mieć zgromadzonych w Jego świętym imieniu, jako Boży lud, który miłuje się nawzajem i usługuje sobie, jest uczciwy wobec siebie nawzajem i troszczy się jeden o drugiego. I nie ma tych, którzy by myśleli o niszczeniu, ale o budowaniu. Ile razy Jezus chce nas zgromadzić w jednym duchu, w jednym pragnieniu, w jednym otwartym sercu Ojca. I co? I ma problem, bo ktoś potrafi pójść za tym, czy za tamtym, czy za czymś. I nim człowiek znowu się spotka, ile rzeczy po drodze narobi głupich, którymi później przychodzi, ma to w głowie, w sercu i one są przeszkodą w przyjaźni między braćmi i siostrami, między Bożym ludem. Jezus mówi, ja chciałem zawsze was zgromadzić, abyście byli jedno, ale jedno zawsze. Nieważne, gdzie jesteś, gdzie przebywasz, pilnuj swego serca i umysłu, aby nie stracić jedności, o którą modlił się Jezus Chrystus, o której On myślał zawsze i myśli. I straszna wiadomość. Oto wasz dom pusty wam zostanie. Oto wasz dom pusty wam zostanie. Mają świątynię, mają synagogi, mają nauczycieli, mają kapłanów, arcykapłanów. A Jezus mówi, ale mnie nie będziecie mieli. Chodził między nimi. Okazywał wspaniałość miłości, łaski. Przebaczał grzesznikom. Przecież powinni widzieć, że to jest ktoś, kto jest po prostu prawdziwym życiem. Prawdziwym życiem, o którym każdy z nich powinien myśleć i szukać tego życia. A jednakże nie rozpoznali go. Czy jesteś pewien, że go poznajesz? Czy jesteś pewna, że go poznajesz? Że nie miniesz się z Chrystusem i że twój dom pusty nie zostanie? Widzicie, Jezus chodził między nimi. Mieli go. Mieli go na co dzień. Mogli do niego przychodzić, nawet kiedy był bardzo zmęczony. Oni go obudzili wręcz. On wyszedł i znowuż ich uzdrawiał, znowuż ich wyzwalał i znowuż okazywał im swoją przyjaźń. Bez Ducha Świętego my nie jesteśmy w stanie prawidłowo odpowiedzieć na to, co Jezus czyni wobec nas. Bo Duch Święty pokazuje nam otwarte niebo, wspaniałość chwały, miłości Ojca. Duch Święty wprowadza nas w sferę niewidoczną dla ciała i dlatego zachwycone serce przylega do Boga i w Jezusie Chrystusie odnajduje swoje całe życie. Niebo jest nam pokazane dlatego, że należymy do Boga, bo urodzeni zostaliśmy w niebiańskich sferach. Tam, gdzie Ojciec podjął decyzję o tym, że będziesz Jego synem, będziesz Jego córką w Jezusie Chrystusie. Przed założeniem świata przeznaczył nas, abyśmy byli Jego synami, córkami w Jezusie Chrystusie. Przed założeniem świata też przeznaczył swego Syna umiłowanego na ofiarę za mnie i za ciebie. I kiedy Duch Święty pokazuje nam te niebiańskie plany Boże i te niebiańskie działania, wtedy nasze zachwycone serce, nasza zachwycona dusza zaczyna płonąć i zaczynamy doznawać, że jesteśmy zbawiani. Ciałem nie można zajrzeć w niebo. Ciałem można zajrzeć w literę, ale litera zabija, duch ożywia. Potrzebny jest duch, aby zaglądnąć w te niebiańskie sfery i żeby zachwyconym, będąc Chrystusem, raptem zobaczyć, że straciłeś szaty, czy straciłaś szaty grzeszne, spadły. Nie masz potrzeby ani poczucia, że chcesz tego w ogóle. Twoje serce stało się inne i zacząłeś doznawać, że nie ma odpowiedzi na pokusy. Niebo stało się na tyle zachwycające, że zniknęły pokusy. One chcą, funkcjonują, ale one nie mają tego przystępu ani siły, ani mocy. Zobaczcie, ile zborów dzisiaj, wcześniej służących Bogu, gotowych głosić prawdę Ewangelii, pilnować prawdę Ewangelii, dzisiaj tam nie ma Jezusa. Oni nadal mają budynek zborowy, nadal mają nabożeństwa, modlitwy, śpiewy, uroczystości, ale tam nie ma Jezusa. Bo dopuszczono do bezbożności za zgodą starszych, a nawet za ich sposobem nauczania. Czy zrobili to z litości? Pewnie jakieś uczucia kierowały. Szkoda tych ludzi, a nie szkoda Chrystusa, który umarł za tych ludzi. Nie szkoda Ojca, który poniósł tak wielką ofiarę, żeby ratować, zbawiać. Jezus nie głosi Ewangelii, która będzie człowiekowi pozwalać na grzeszenie i mówić, ale będzie dobrze. Jezus głosi Ewangelię, która każe grzesznikowi opuścić grzechy, aby było dobrze. Też w Ewangelii Łukasza, 18 rozdziale, od 31 wiersza, Jezus mówi o swojej śmierci. A wziąwszy z sobą 12, rzekł do nich, oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Wydadzą go bowiem poganom i wyśmieją, i zelżą, i obchwają, a obiczowawszy zabiją go, ale dnia trzeciego zmartwychwstanie. Lecz oni nic z tego nie rozumieli i było to słowo zakryte przed nimi i nie wiedzieli, co mówiono. Wydaje się proste słowa, ale w ich głowach była zupełnie inna wizja Jezusa. Oni mieli takie przekonanie co do Niego, że nawet nie dopuszczali tych słów, które On mówił. I można tak nie dopuszczać słów Jezusa do swojego życia, kiedy ty masz w coś sobie wbite w głowę, masz jakiegoś wymyślonego Jezusa Chrystusa. I wtedy już tego prawdziwego przestajesz słuchać. Już nie, myślisz sobie, nie no, Panie, nie przesadzaj, ty miałbyś umrzeć? To nie pasuje w ogóle do naszej koncepcji o tobie. Ilu ludzi ma taką koncepcję, która odpycha to, co mówi Chrystus. Mówi, gdzie? To bez przesady. Więc wyrzućmy precz nasze koncepcje na temat Chrystusa. Słuchajmy Jezusa, co On mówi. I uczmy się, żeby serce nasze było otwarte. A jeżeli czegoś nie rozumiemy, prośmy Go o zrozumienie. Ale nie uznawajmy, że to nie jest na pewno Chrystus, bo za mocno mówi, za silnie mówi. Powinno to być jakoś inaczej, tak, żeby do ludzi jakoś dotrzeć, pogłaskać ich umysł, zainspirować ich jakąś anegdotką jakąś, jako powieścią jakąś. Żeby się poczuli tak swobodnie, jak grzesznicy w wielkim, wspaniałym pociągu jadącym do nieba. Wysokie miejsca, bezpieczne pasy, wszystko nie ma pod kontrolą. Aby spokojnie odeszli do swoich domków i dalej łykali swoje zło. Będąc jeszcze bardziej przekonani, że są sprawiedliwi. Przecież tak było z tymi ludźmi. Jezus chodził między nimi, ogłaszał im świętość, uczciwość, wierność Boga. A oni potem wracali i dalej robili swoje. Dlatego później krzyczeli, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Nie pasuje nam ten Chrystus. Zawiedliśmy się na Nim. Myśmy myśleli, że On będzie nam zapewniał jedzenie, picie, stale będzie nas uzdrawiał. On tu na krzyż idzie. Zawiódł nas. Wielu się odwróciło, kiedy tylko powiedział o tym, że człowiek ma się karmić nim i żyć nim. Pomyśl, czy ty chcesz słuchać Jezusa, tego, co On mówi. Czy chcesz Jezusa, który będzie mówić to, co ty chcesz? Jeden tylko zbawia. Ten, który mówi. Nie co ty chcesz, ale co chce Ojciec. I Paweł mówi, gdybym nie mówił tego, co mówi Jezus, byłbym fałszywym zwiastunem. A więc najpierw trzeba znać Jezusa i to, co On mówi, aby mówić innym, co mówi Jezus. Aby nie wypowiadać własnych wyobrażeń na temat tego, co On mówi. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział. 27 wiersz. Znamy to. Opowieść Pana Jezusa. O tych ludziach, którzy nie chcieli, aby On nad nimi panował. I On powiada tutaj, Pan Jezus, ale tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcielibym ja królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich na moich oczach. Kto tak może powiedzieć? Czy taki Jezus pasuje do twojej koncepcji Jezusa? I zabijcie ich na moich oczach. Tych, którzy nie chcieli, abym ja nad nimi panował. Ilu ludzi znasz, którzy nie chcą, aby Jezus nad nimi panował? Którzy chcą być panami dla siebie samych? Którzy chcą panować w swoim życiu i wybierać to, co im się podoba, a odrzucać to, co im się nie podoba, nie słuchając Jezusa, co Mu się podoba i co Jemu się nie podoba. Ilu znasz takich ludzi? Czyż to nie jest większość? Czyż nie oni, właśnie Jezus mówi, że oni nie wejdą do Królestwa Bożego? Że chcą, ale nie wejdą. Dlatego, że nie chcieli, żeby Jezus nad nimi panował. Nie chcieli żyć słowami Jezusa. Chcieli żyć po swojemu po prostu. Chcieli do nieba. Jasne, no przecież jak popyta się, to wszyscy chcą do nieba. Wszyscy chcą zamieszkać na nowej ziemi, pod nowym niebem. Ale Jezus mówi, dyskwalifikuje ich nieprawość. A nieprawość to jest nieposłuszeństwo. Jezus mówi, kto słucha moich słów, ale ich nie przyjmuje, nie zachowuje, ten zostaje odcięty i precz wyrzucony. A więc pomyślmy sobie, czy my chcemy być w niebie i robimy wszystko, co potrzebne jest z naszej strony, aby być w tym miejscu, w którym to niebo jest dla nas otwarte, to znaczy w Chrystusie Jezusie. Czy pozwalamy sobie na swoje lekkomyślne postępowania, to w tej sprawie, to w tej sprawie, to w tamtej sprawie i myślimy sobie, ale niebo i tak nie jest stracone, bilet do nieba już mam. Można dostać bilet do nieba i można go stracić. A więc pilnuj go i przepatruj cały czas, czy twoje nazwisko jest na tym bilecie cały czas, czy twoje imię jest na tym bilecie, czy ty należysz do Jezusa Chrystusa, czy ja należę, każdy z nas. Pamiętamy, jaki Piłat kazał napis nad krzyżem zrobić. Jezus Nazareński, król Izraela. Bo był królem Izraela, chodząc po ziemi. Jezus Chrystus w rzeczywistości chodził tam król. Ich król tam chodził. A oni go nie rozpoznali. Jakaż to tragedia. Czy rozumiesz to? Poddani nie rozpoznają swojego króla, nie kłaniają mu się, nie składają mu dziękczynienia, nie przybiegają do niego z tym wszystkim, by go uwielbiać. Oni chodzą, krytykują go, obmawiają go, złorzeczą mu, chcą go zabić, strącić ze skały. Ci poddani zamiast rozpoznać, to go po prostu chcą usunąć cały czas ze swojego życia. I pomyśl sam czy sama, czy ty chcesz, by on panował i władał, mieszkał w środku. Czy nie próbujesz go odsunąć od siebie, bo nie pasuje ci ten Jezus, uczciwy, wierny, prawdomówny, miłujący, przebaczający, zawsze posłuszny swojemu Ojcu. Myśl prawdziwie, ponieważ są dwie drogi. Uczciwy człowiek chce uczciwie stanąć przed Bogiem i Bóg z uczciwymi obchodzi się w sposób piękny. Daje im możliwość zrozumieć, pojąć prawdę. Powiedział, jeśli mnie uwielbisz, ja ci okażę drogę swojego zbawienia. Ja ci dam to, czego ty potrzebujesz, aby iść prawidłowo do mojej wieczności. Ale jeśli nie uwielbisz mnie, jeśli nie oddasz mi chwały, to ja ci nie pokażę tej drogi. Będziesz błądzić cały czas i chodzić po manowcach i myśleć sobie, że to już jest to, że to jest wystarczające. Nie ma nic piękniejszego, jak zbawiony człowiek na ziemi, w tym, w którym mieszka Chrystus Jezus. Ale nie ma nic gorszego, jak fałszywy człowiek, który mówi, że w nim mieszka Jezus Chrystus, a tam nie mieszka Jezus Chrystus. Dlatego Jezus mówił, wystrzegajcie się obłudy, fałszu. Lepszy już jest zimny, przynajmniej wiadomo, że to nie jest chrześcijanin czy chrześcijanka, niż ten, który fałszuje obraz. Widzimy Jerozolimę. Ona w rzeczywistości później została zburzona, świątynia zburzona. Minęło trochę lat i okazało się, że słowa Jezusa kamień na kamieniu nie pozostanie, okazały się prawdą. Jezus płakał nad nią, płacze nad ludźmi. Jezus nie śmieje się i cieszy się, że ktoś tam odwraca się od Niego, że ktoś odpycha Go od siebie. Jezus płacze nad takim człowiekiem. Dlatego, że nie chcę śmierci grzesznika. Chcę, żebyś ty, ja, żeby każdy z nas, którzy poznaliśmy wspaniałość łaski przebaczenia, abyśmy wytrwali do końca, należąc do Niego, będąc Jego własnością, coraz bardziej rozwiniętą w Nim, coraz bardziej służebną w Nim, coraz bardziej cenną dla innych w Nim. Piłat też wydał Jezusa. Interesy, obawa o swoje stanowisko. Po co podpadać cesarzowi? Macie tego swojego Jezusa. I wydał go im. Dziwił się w rozmowie z Jezusem, rozmawiając, słysząc go, dziwił się. A jednakże bardziej przestraszył się utraty stanowiska. I potem co czytamy w Biblii? Herod i Piłat stali się sobie przyjaciółmi. To jest jedna sprawa. Sprawa, że ludzie opuścili Boga, Chociaż tyle rzeczy zrobił jednak, że opuścili go. Wszyscy go opuścili. Lecz on co? Co on zrobił? Nie opuścił nas. Jakież to szczęście, że nie zrobił nam tego samego, co my jemu. Że nie odpłacił złem za zło. On pokazał, jak zło zwyciężać dobrem. I myślę, że to będzie jeden z głównych tematów naszego tutaj spotykania się. Jak cenny jest Chrystus, jak cenny jest Ojciec nasz w niebie, jak cenne są informacje z nieba, które poruszają naszego ducha i wspierają nas z każdej strony w tej wędrówce ku wieczności. Pierwsza Mojżeszowa, 28 rozdział. Wspaniałe słowa płyną przez całą Biblię. Od 13 wiersza. A Pan stał nad nią i mówił: Jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca Twego i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam Tobie i potomstwu Twojemu. Potomstwo Twoje będzie liczne jak proch ziemi, rozprzestrzeni się na zachód i na wschód i na północ i na południe i będą uszczęśliwione w Tobie i w potomstwie Twoim wszystkie plemiona ziemi. A oto ja jestem z Tobą i będę Cię strzegł. Dokądkolwiek pójdziesz i przywiodę Cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie uczynię tego, co Ci przyrzekłem. Bo nie opuszczę Cię. Całe nasze doświadczenie, cała ta wspaniałość chwały, to jest sam Bóg, który sam mówi w tym momencie, będę z Tobą, aż urzeczywistnię to wszystko, co zamierzyłem z Tobą uczynić. Musiał ponieść swoje własne doświadczenie, ponieść zobaczenie, jak czuje się człowiek oszukany. Ale Bóg był z nim w tym. I Jakub mógł powiedzieć, gdyby Bóg nie był ze mną, Labanie, z niczym byś mnie wygnał. Bycie z jednym człowiekiem, jakaś wartość. Przecież na ziemi było w tym czasie wielu ludzi, ale do niewielu Bóg powiedział, jestem z Tobą, nie opuszczę Cię. Dlatego człowieka to znaczyło, będę Cię miał jako światło wśród ciemności i Twoje życie będzie świeciło innym blaskiem mojej chwały. Przez to inni będą mogli rozpoznać, że ja dalej pracuję na tej ziemi. I Laban rozpoznał. I mówi, gdyby Bóg nie przyszedł do mnie w nocy, Jakubie, inaczej bym do ciebie podszedł. Już wiedział, tym bardziej wiedział, że jest Bóg, który sobie wziął Jakuba i powiedział, jestem z tobą. Pamiętamy, jak Bóg stosował co do Abrahama. Jak mówił ludziom, masz go iść i on jedynie może to załatwić. To jest mój sługa, przez którego ja rozświetlam ciemności, których diabeł chciałby powiedzieć ludziom, Bóg opuścił tą ziemię. Bóg nie jest już zainteresowany wami. Żyjcie i grzeście i róbcie wszystko, co tylko chcecie, bo umrzecie i to, co jest tylko wasze jedyne zadowolenie. Ale Bóg przez tych ludzi mówił, jestem, nie zostawiłem was i będę z wami, będę starał się o was, aby do was docierała ta prawda. Czyż nie cudowna? Ten, który może, tylko on może. On sam mówi, będę z tobą. Możemy powiedzieć o Bogu, że bez Boga nic się nie mogło zacząć i bez Boga nic się nie może zakończyć. Bóg mówi, ja zacząłem, ja dokończę. Ludzie mogą myśleć, diabeł może wypuszczać wieści, jak to, co on zrobi, jak zniszczy cokolwiek. Nie ma znaczenia. Jeden jest tylko decydent w każdej sprawie. Dla nas jest to zbawienna wiadomość, ale też i świadomość, że ten święty Bóg chce. Chce być z tobą, ze mną. W codzienności, zawsze, w każdej chwili. Na to, na co patrzą nasze oczy, co słuchają nasze uszy, o czym mówią nasze usta. Bóg chce być z nami. I to nas najbardziej musi mobilizować do tego, abyśmy się uświęcali, otrzymawszy świętość w Chrystusie. Abyśmy nie brudzili się pośród ziemskich rzeczy i byśmy nie pętali się po tym, co diabeł przygotował ludziom, aby im zabierać czas. Ale byśmy chodzili w sprawach Bożych, poznając Boga, bo Jego jeszcze tak mało znamy. Diabeł chce zabrać ten cenny czas na cokolwiek, żeby człowiek stracił ten czas i żeby przez to jeszcze nie tylko, że nie poznał Pana, ale stracił to, co poznał, czy poznała. To jest złodziej. Nabije głowy jakimiś innymi informacjami, już myślisz o tych rzeczach, zamiast myśleć o Panu. Ile stracisz? Nie wiem. Miesiąc, rok, a może 10, 15, 20 lat, myśląc tym głupim jednym swoim odskokiem, zamykając przystęp prawdzie Bożej. Pięknie Paweł powiedział, za nic nie warte uznaję wszystko, co mogę osiągnąć bez Niego, a za na wszystko najważniejsze uważam to, co mogę osiągnąć z Nim. Dlatego porzuciłem wszystko jak coś nic nie wartego, aby zyskać to, co jest jedynie warte. Poznawać Jezusa dalej. Księga Jozuego, pierwszy rozdział. Pamiętajmy o tym, gdyż mamy tu wroga, chytrego, przebiegłego, który różne pomysły miałby. Chętnie by chciał się z nami podzielić tymi pomysłami i żebyśmy się zainteresowali nimi i głębiej o nich jeszcze rozmawiali z innymi ludźmi, abyśmy innym ludziom jeszcze opowiadali te ciemne pomysły, abyśmy innych ludzi absorbowali tymi rzeczami i żeby inni ludzie zaczęli przekazywać to innym ludziom jako zabezpieczenia. Widzicie, co się dzieje z ludźmi, którzy wpadają w tą pułapkę dziwnych lekarstw, uzdrowień, ziółek, praziółek, proziółek, nie wiadomo czego jeszcze. Jedzeń wszystkiego. Twój własny organizm najlepiej wie, co ci wolno, co nie wolno. Jedz to, co możesz, co Bóg ci daje i tyle. I raduj się w Panu zawsze. I tu mamy w Księdze Jozuego, pierwszy rozdział, piąty wiersz. Nikt przed tobą się nie ostoi. Dopóki żyć będziesz, jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę. I Bóg tak zapewnia tych, których bierze do swojej służby. Będę z tobą. Pamiętaj, co? Czytaj Biblię, poznawaj Słowo Boże, pilnuj się i żyj według tego Słowa, bo ja będę z tobą, a jestem święty i chcę, żebyś ty był święty, ty była święta. Będę z tobą, pamiętaj, to jest ważne, jestem święty. Trwaj w tym. Ja cię nie opuszczę. Będziesz mieć wiele przeciwności, wielu wrogów stanie na twojej drodze, ale ja cię nie opuszczę i to będzie dla ciebie zwycięstwem nad tym wszystkim. Będę z tobą i będę cię wspierał i pomagał ci i będę ci objawiał sprawy potrzebne, żebyś miał większą zachętę, czy miała większą zachętę do poznawania Boga. Pierwsza Królewska. Szósty rozdział. Trzynasty wiersz. I zamieszkam wśród synów izraelskich i nie opuszczę mojego ludu izraelskiego. Zbudował wtedy Salomon świątynię i wykończył ją. Zamieszkam i nie opuszczę ich. Sprawa zawsze się tyczy, oni mogą stracić to, opuszczając mnie. I wtedy moje ręce nie są zbyt krótkie, żeby pomóc, ale ich grzech oddziela mnie ode mnie, mówi Bóg. Od mnie, od nich. Tak mówi Pan w słowie swoim. Gdy oni mnie opuszczą, ja ich nie opuszczę. Ale oni stracą to, co jest dla nich cenne i ważne. Izajasz, 41 rozdział. 17 wiersz. Gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a nie ma jej, gdy ich język usycha z pragnienia, ja Pan ich wysłucham. Ja Bóg Izraela ich nie opuszczę. Ilu biednych szuka? Panie, gdzie jest Twój duch? Gdzie jest Twoje działanie? Gdzie jest prawda Ewangelii? Bóg mówi, ja ich nie opuszczę. Ja szukam na ziemi tych, którzy mnie szukają, którzy chcą poznać prawdę i ja im dam się poznać, mówi Bóg. Jakież piękne. Sam Bóg obiecuje to tym, którzy chcą Go poznać. Ja dam się wam poznać. Ale bądź tym zainteresowany, zainteresowana. Pamiętaj, że ktoś będzie pracował nad tym, żeby twoją uwagę odwrócić od tego, co jest dla ciebie najważniejsze, do tego, co jest mniej ważne, a potem mniej i mniej i mniej i całkiem nieważne. Bo diabeł nie odwróci cię od razu, tylko najpierw pokaże ci coś, ale tak mniejsze, a potem jeszcze coś mniejsze i potem już to nie jest Chrystus, ale powiedzmy jakieś dary, ale jakieś to, ale jakieś tamto. Już nie Jezus, nie Chrystus, nie najważniejszy On, coś tam innego. A jednak Słowo Boże mówi, raduj się w Panu zawsze. Niech On będzie twoją radością we wszystkim. Niech On będzie twoim spełnieniem, ten, który obiecuje ci. Jeśli ty jesteś biedny i ubogi i zdajesz sobie sprawę ze swojej nędzy duchowej i szukasz Boga, żeby On cię przyoblekł, żeby On ci dał to, co cenne i ważne, żeby cię nakarmił i napoił, Pan mówi, ja Cię widzę i ja Cię nie opuszczę w tym doświadczeniu. Piękne to jest. Hebrajczyków, 13 rozdział. Piękne rzeczy odnajdujemy w Słowie Bożym. Prawdziwie, kiedy Boży Duch zaczyna pracować w nas, gdy my siadamy do Słowa Bożego i On z nami siada, wtedy to jak źródło czystych wód tryskają te biblijne słowa i one tak są czysto do nas docierają. Po prostu je rozumiemy. Rozumiemy te słowa. Czyż to nie jest piękne? To już świadczy o tym, że Bóg nas nie zostawił. I tu czytamy w 5 wierszu. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić, Pan jest pomocnikiem moim. Nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Czyż nie jest dla nas najważniejsze to, żeby... Pamiętacie, Jezus mówi, opuszczeni zostaniecie, puści zostaniecie. Czyż nie jest dla nas najważniejsze to, żeby Bóg był z nami? Żebyśmy nie byli opuszczeni? W tym sensie, że sami opuściliśmy Go. Nie mając, że życie ma jakieś barwy i kolory, które są cenniejsze od życia Jezusa Chrystusa. I 2 Koryntian, 4 rozdział, 9 wiersz. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Czyż nie jest piękne? Jezus mówi, będę z wami we wszystkich waszych doświadczeniach. I wtedy, kiedy jemy, i kiedy pijemy, i kiedy w więzieniu będziemy siedzieć, i kiedy nas będą zabijać z powodu Jezusa. Jezus mówi, nie obawiaj się, ja jestem z tobą. Przejdziesz przez wszystko, bo ja jestem z tobą. Pan jest siłą naszą. My możemy sobie mniemać jak Piotr. Panie, ja cię nigdy nie zostawię, ja cię kocham. Ja ci nigdy i wystarczy małe doświadczenie. Już raptem człowiek zapomina o miłości, o wszystkim. Strach, przerażenie ogarnia, panika i człowiek zaczyna uciekać. Jeżeli Pan idzie z nami, to nie ma takiej opcji. Każdy strach jest za mały. Każda przeciwność jest za mała, żeby pokonać naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ufajmy więc Jemu w każdym czasie, Boży ludzie, abyśmy nigdy nie zapomnieli o tym, jak jest wspaniały. Słuchajcie, na krzyżu Golgoty, kiedy jest za nasze grzechy tam ukrzyżowany, obok niego są dwaj złoczyńcy ukrzyżowani. I w trakcie tego doświadczenia parogodzinnego, jeden z nich zaczyna rozumieć, może przeczytajmy to sobie, Łukasza, 23 rozdział. Zaczyna rozumieć, że ktoś wyjątkowy jest ukrzyżowany obok niego. Czyż to nie jest wspaniałe działanie? Rozumiecie? Ten człowiek jest na krzyżu, śmierć czeka go w krótkim czasie i ten człowiek przed swoją śmiercią, grzesznik, skazany i mówi, zaprawdę my zasłużyliśmy na ten krzyż. Dociera do niego prawda. Bóg go nie opuścił. na tym krzyżu upomniał się o Niego. Zaczyna światło świecić do wnętrza i ten człowiek zaczyna pojmować, że to jest ten prawdziwy Zbawiciel. Widzicie, tamci Go nie rozpoznali, uczeni, różni, widzieli różne rzeczy, a tu człowiek widzi ukrzyżowanego Jezusa i zaczyna doznawać, że ten Jezus jemu jest potrzebny. Czyż nie jest to piękne? W takich doświadczeniach powiedzielibyśmy, to jest ostatnie miejsce, gdzie można się w ogóle nawracać. Trzeba człowiekowi komfortowe warunki stworzyć. Wielkie zwycięstwa, wielka chwała. Gdzie niemoc, gdzie słabość, gdzie śmierć za chwilę? Mówić człowiekowi i on uwierzy w takiego Jezusa? Otóż wiara nie jest wymysłem ani pomysłem, jest darem. I ten złoczyńca zaczyna mówić. Drugi natomiast, 40 wiersza, drugi natomiast odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszno ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. Chwała Bogu! Wiara, która widzi ukrzyżowanego Syna Bożego i nie mówi: Panie, daj mi lekko odpocząć, daj mi lekką śmierć. O Panie, spraw, będę tutaj wisiał może 3 dni, 7 dni. Panie, zrób, żebym umarł zaraz. On o to nie prosi. On mówi: Panie, wejrzyj na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. On widzi otwarte niebo i widzi Jezusa jako drzwi. Mówi: Panie, daj mi wejść. To jest moje najwyższe pragnienie. Mogę tu na tym krzyżu zostać, ile nie wiem. Nieważne. Ważne, żebym kiedy umrę, żebyś Ty na mnie wejrzał i żebyś mnie tam wprowadził, gdzie Ty idziesz, Panie. On widział światłość jaśniejącą z krzyża. On widział blask miłującego Boga, przebaczającego, ale też i Boga Świętego, który nie puści naszych grzechów. Te grzechy muszą być zaniesione na krzyż i musi być spłacony dług. On to widzi i zaczyna doznawać: o, jakież to cudowne, Panie. I rzekł mu, Jezus rzekł mu: zaprawdę powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. Ten człowiek nie wisiał na tym krzyżu dłużej, dziś. Umarł ten człowiek i dziś dla niego on otworzy oczy i zobaczy tego wspaniałego Jezusa, który go zbawił. Pamiętaj, to jest nasz Jezus, ten sam, wczoraj, dziś i na wieki, niezmienny. Nie opuszczaj go, bo on przyszedł, aby nas nie opuścić. Nie odchodź od niego, nie daj się diabłu wodzić gdziekolwiek, pilnuj się swego Chrystusa, a on przeprowadzi cię przez wszystkie doświadczenia i doznasz tej łaski, że będziesz coraz więcej kochać go, coraz więcej cenić i coraz mniej diabeł będzie miał możliwości, żeby ci cokolwiek zakłócić w twoim codziennym pielgrzymowaniu z Bogiem. Bogu chwała za to, że ten, który ma swój plan, on go dalej realizuje w swój boski sposób, a my mamy przywilej i możliwość uczyć się dzięki niemu tego, co jemu sercu, w jego sercu jest miłemu. Amen.